Podwieczorek Mistrzów.
Dziś gościem Państwa, gościem Radia Gdańsk jest znakomity polski kompozytor, ale właściwie nie wiem, czy mogę używać tylko takiego określenia, Krzysztof Knitel. Twórca muzyki, dźwięku do Sądu Ostatecznego, którego premiera odbyła się w Operze Bałtyckiej. No ale dlatego pytam, panie profesorze, bo tak, jest pan kompozytorem z wykształcenia.
Zgadza się.
Jest pan reżyserem dźwięku z wykształcenia.
Tak.
Studiował pan również programowanie komputerowe.
Też.
Czyli matematyka jakaś.
No, też miałem.
Prawie.
Chodziłem na wykłady z matematyki.
To jak to jest z tym komponowaniem teraz? Czy to jest tylko muzyka, dźwięk, melodia, czy to jest po prostu jakaś instalacja, która wykorzystuje różne formy dźwiękowe nam towarzyszące?
Ja myślę, że to od intencji zależy. To znaczy bardzo wielu kompozytorów współczesnych przechodzi na inne pozycje niż tradycyjne komponowanie operowe. To znaczy tworzą instalacje, robią performanse, które są związane z pewnymi ideami społecznymi często, z czasami metafizycznymi, z filozofią. Coraz rzadziej taka zwyczajna historia filmowa czy operowa staje się przedmiotem, treścią wydarzeń operowych. W tym przypadku, z ręką na sercu, muszę Państwu powiedzieć, że to jest zwyczajna opera, to nie jest żadna instalacja, to nie jest żadne...
Mówimy o Sądzie Ostatecznym.
Mówimy teraz o Sądzie Ostatecznym, oczywiście o tym spektaklu, który jest prezentowany w Operze Bałtyckiej.
No bo jest treść, jest fabuła, no nie ma arii, tak jak to było w dawnych operach, ale właściwie teraz nikt chyba arii nie pisze.
Więc właśnie to tak wygląda, że w tej chwili już nikt, jeśli się nawet nie zajmuje instalacjami, nie zmienia teatru, nie robi wydarzeń na przykład na zewnątrz teatru, podróży po ogrodach, które są formą nazywaną przez kompozytora operową, bo takie w tej chwili zmiany w operze następują również. Więc jeśli ktoś tradycyjnie tworzy pewną opowieść, to i narrację operową zbliżono do filmowej czy teatralnej, klasycznej narracji, to jednak już arii nie słyszałem od dawna w żadnej polskiej operze i również zagranicznych. No to tak jest. No, nie można od nas wymagać, żebyśmy wbrew sobie coś robili, dlatego że no publiczność kocha arię, prawda?
Ale powiem panu, że troszkę mnie pan zaskoczył tą muzyką do Sądu Ostatecznego, bo ja spodziewałem się po panu bardziej radykalnych środków. To się panu zdarzało bardzo często w innych przypadkach.
Tak, ale wie pan, coś mnie podtrzymywało. To znaczy, ja od początku chciałem napisać coś, co będzie zaakceptowane przez zwyczajną publiczność, nawet nieprzygotowaną muzycznie, a więc przez takich właśnie ludzi, którzy oczekują jakiejś opowieści, oczekują jakiejś wyraźnej historii i dopiero wtedy są w stanie wciągnąć się w akcję operową. I dalej jeszcze chciałem użyć środków, które są też zrozumiałe. To znaczy, jeśli pojawiają się w operze, w muzyce, pojawiają się jakieś cytaty, które nawiązują do różnych epok historycznych, bo na to pozwala ta właśnie akcja.
Nawet Marsylianka jest.
No prawie Marsylianka. Tak, tak, tam jest tylko parę pierwszych nut, ale wykonana tak, ze świadomością artysty, który to śpiewa, że brzmi rzeczywiście, jakby to była Marsylianka. A nie ma tam, no, oprócz dwóch nut nie ma Marsylianki.
No, często bywa więcej nut, a nikt nie jest w stanie tego rozpoznać. To także jest wielka sztuka.
Tak, no, muszę panu powiedzieć, że ta scena, która jest związana z Francją, zaczyna się od czegoś, co chyba niewiele osób rozpozna, ale na pewno kompozytorzy tak. Jest, no, przepiękny utwór napisany przez zmarłego już kompozytora Gerarda Griseya, Quatre Chants, czyli Cztery Pieśni, które no, są przepięknym dziełem na sopran i orkiestrę kameralną i tam ta pierwsza, ta scena francuska zaczyna się od nawiązania do jego muzyki. Zresztą kocha muzykę Gerarda Grisea, więc to nic dziwnego. Tego typu nawiązań jest dużo więcej. No, chociażby scena rosyjska.
No oczywiście, no to
tam chór Aleksandrowa się aż prosi, prawda? Czy Wołga, Wołga, chociaż tam nie ma ani jednej nuty z tych.
Ale jest charakter.
Ale jest charakter.
Ale to się udało
uchwycić.
Właśnie to nie są cytaty melodyczne, tylko to są właściwie cytaty klimatyczne, tak bym to określił. Jak to się ma na przykład do innej opery, double opera, coś takiego było, skomponował pan to wspólnie z innym kompozytorem, nazywał się John...
On żyje jeszcze, John King, tak.
Tak.
Tamta opera stworzona wspólnie z Amerykaninem, kompozytorem i gitarzystą i jakby gdyby spadkobiercą Johna Cage'a we współpracy z zespołem, słynnym baletem Merce Cunninghama, John King od lat mnie namawiał na to, żebyśmy coś wspólnie skomponowali. No i pod koniec lat 90. udało nam się coś zrobić, co potem było wykonane na Warszawskiej Jesieni, a parę miesięcy później na Festiwalu Sztuki Europejskiej w Nowym Jorku. No i to była właśnie taka opera oparta na tekście słynnego dramaturga niemieckiego Heinera Millera, Herzstück. Zasada była prosta. Każdy z nas skomponuje taką samą ilość arii, taką samą ilość recytatywów i
czyli tam były
scen,
arie.
Były duetów i scen tutti i tam były arie rzeczywiście. Natomiast no, chyba zasada, że dwóch kompozytorów komponuje oraz, że każdy demokratycznie tyle samo, jest no, zabawna raczej, a wyszła z tego nie najgorsza opera. Maciej Wojtyszko reżyserował, śpiewała Olga Pasiecznik.
Podobno za wysoko pan napisał, za trudne słowa.
Wie pan to ode mnie, mówiłem przed chwilą, tak jest. No rzeczywiście, Olga, trudne słowa polskie, które śpiewa się w rejestrze powyżej C dwukreśnego, no to naprawdę jest już, bywa mordercze, ale Olga genialna jest i wszystko zaśpiewała.
No dobrze, skoro mówimy o śpiewaniu, napisał pan też na przykład koncert jesienny i to Magda Umer była dla odmiany.
No tak, to piosenkami zajmowałem się w czasach studenckich i rzeczywiście sporo piosenek napisałem. Ja na przykład lubię najbardziej piosenkę bossanowe, bo wtedy uwielbiałem bossanowe i sambę. Zresztą do dzisiaj to lubię. I ta bossanowa miała tytuł Jeśli myślisz, że ja cię nie kocham, to się mylisz. I to też śpiewała Magda Umer, a potem z tego co pamiętam chyba Maria Jopek też to wykonała.
No była też muzyka filmowa.
A tak, była muzyka filmowa i myślę, że...
Nie tylko fabuła, ale również dokument.
Tak, z Krzysztofem Kieślowskim robiłem Amatora i parę innych filmów z Nowickim, Langiem, nawet z Mariuszem Trelińskim. Pierwszy film Mariusza to był taki film z moją muzyką. Proszę pana, ja, nieprzypadkowo pan teraz wspomniał chyba o tym filmie, bo tutaj... Jak wczoraj słuchałem premiery, to jednak jest sporo scen, gdzie wyraźnie muzyka zahacza gatunek filmowy. To się czuje, że są niektóre sceny, które są jak gdyby ilustrowane muzyką filmową, a nie operowe, prawda? Bywają takie sceny, szczególnie tam, gdzie śpiewacy mówią.
Szczególnie gdzie mówią, a na przykład ktoś wychodzi i się pojawia jakiś taki dźwięk, który to sugeruje, ale w tym samym czasie to robi. Także jest takich elementów tam dużo.
No tam takich akcji, które są na wielu różnych poziomach, to tam jest sporo. Rzeczywiście na przykład, kiedy pojawia się Archanioł Michał, gdzie jednocześnie jest śpiew Archanioła, równoległy z tym psalm chóru, który jest napisany zupełnie jakby w innym stylu niż ta pieśń.
Orkiestra Ale to daje efekt, to daje kontrast.
To daje kontrast. Orkiestra smyczkowa jednocześnie, która wyraźnie gra z tym Archaniołem i równolegle z tym dźwięki elektroniczne, które towarzyszą chórowi, a są jeszcze z innego zupełnie świata, prawda? Bo to są takie, nie wiem, grzechoty, trzaski, coś tam takiego dość dziwnego. Wszystko razem daje się połączyć, jak widać.
Daje się połączyć, ale pan to potrafi łączyć od dawna. Przecież jeszcze była praca w studiu eksperymentalnym Polskiego Radia. To taka kuźnia różnych nowych utworów, o których się kiedyś mówiło po prostu, nie wiem, załóżmy sonata na skrzypce i taśmy. takie powstawały, tak?
Tak, tak. No, to było w studiu eksperymentalnym i rzeczywiście mówiło się wtedy, używało się pojęcia muzyka eksperymentalna. I ja myślę, że eksperyment istnieje we wszystkich dziedzinach sztuki. Jest to ta faza przygotowawcza, kiedy się pracuje nad jakimś dziełem. Natomiast w momencie, w którym coś się skończy i coś się już pokazuje, to trudno mówić o eksperymencie. Dlatego nie bardzo lubię tego słowa sztuka eksperymentalna czy muzyka eksperymentalna. Wolę na przykład muzyka komputerowa czy elektroniczna, performance, akcja, happening. Coś, co bliżej określa rodzaj działania.
A muzyka improwizowana? Też ma pan doświadczenia w tym kierunku?
No, założyłem festiwal muzyki improwizowanej, który od 12 lat odbywa się w Warszawie. Nazywa się Ad Libitum. No, jest już dosyć znanym międzynarodowym festiwalem. Ja już go nie prowadzę, ktoś inny to robi, ale no, jest to świetna impreza. Przyjeżdżają z całego świata doskonali muzycy.
A łączy się pan jeszcze czasami w takie grupy kompozytorskie, jak to było przed laty? Była taka grupa KEF. Krzysztof, Elżbieta, Wojciech. Właściwie cała trójka w pewnym sensie w tym cyklu Opera Gaudenzis wzięła udział, bo teraz Sąd Ostateczny pana kompozycja, wcześniej Madame Curie Elżbiety Sikory.
I dyrygowana przez
Wojciecha Michniewskiego.
Tak, to prawda. No, właściwie dla muzyków to jest coś bardzo typowego i charakterystycznego, że potrafią współpracować w grupach. Może w kompozytorskich to jest rzadziej. Natomiast jest mnóstwo zespołów kameralnych różnego typu. Najbardziej znane tego typu kameralistyka to na przykład takie skrzypce z fortepianem, czy wiolonczela z fortepianem, albo kwartet smyczkowy, trio dente, czy quintet dente. To są typowe składy, na które często...
No to jest kwintesencja w ogóle muzykowania, to jest sztuka kompromisu przecież.
Prawda? I dogadywania się. I ja myślę, że w ogóle orkiestra jest czymś takim, jest takim organizmem, do którego powinni się odwoływać ludzie w polityce i we wszystkich społecznościach, ponieważ orkiestra potrafi zagrać jak jeden instrument, a przecież to bywa czasami 50, 80, 100 ludzi. I jak to można opracować? Jak do tego można dojść? Ciężką pracą i chęcią wspólnego zagrania w jednym pulsie, w jednym rytmie, w jednym tempie, w jednym, ale z jedną energią i dynamiką. To jest, dla mnie to jest cud, właśnie taki organizm orkiestrowy i umiejętność poprowadzenia to też bardzo ważna sprawa.
No, ja się bardzo cieszę, że pan profesor to powiedział, bo ja staram się to mówić od jakiegoś czasu, od czasu, w którym zresztą zmieniło się pewne podejście i sposób kształcenia na przykład przyszłych muzyków, bo kiedyś to się kształciło głównie na solistę, instrumentalistę. Już ktoś, kto grał na przykład ze skrzypkiem na fortepianie, było to takie brzydkie określenie, pan to bardzo ładnie ujął. Wtedy to był akompaniator, teraz to jest partner, bo to jest współpraca.
Dokładnie,
no i
tak.
Orkiestra, co pokazała zresztą znakomita inicjatywa, też polska, iCulture Orchestra, gdzie spotykają się ludzie z całego świata i grają razem pod okiem najbardziej wyrafinowanych muzyków orkiestrowych, bo
tak.
Orkiestra to też jest wielka sztuka i o tym powinniśmy pamiętać, o tym powinni pamiętać szefowie instytucji kultury. To jest ważny organizm, który bardzo łatwo popsuć, a bardzo trudno zbudować. I to jest chyba tutaj kwintesencja tego wszystkiego. Natomiast Sąd Ostateczny poza nami. Co jeszcze w najbliższym czasie Krzysztof Knitel pokaże polskiej i światowej publiczności? Takie standardowe pytanie.
Trudno mi odpowiedzieć, dlatego że mam kilka planów, o których nie chciałbym dokładnie jeszcze opowiadać, dlatego że to się wszystko dopiero konkretyzuje. Muszę odpocząć, bo to była ogromna praca. 2 lata komponowania i teraz ponad miesiąc prób. Często przyjeżdżam tu do Gdańska. Miałem przyjemność naprawdę współpracy z wybitnym kapelmistrzem, który uczy tutaj też w Akademii Muzycznej w Gdańsku.
Mówimy o Szymonie Morusie.
Myślę o Szymonie Morusie, tak, wspaniały muzyk. I doskonale potrafi zrozumieć intencje kompozytora, doskonale czyta partytury i je realizuje. Ze świetnym chórmistrzem, panem Waldemarem Górskim, też z tutejszej akademii, profesorem, no i reżyserem Pawłem Szkotakiem, z którym pracowałem po raz pierwszy, właśnie z całą trójką po raz pierwszy i ogromnie dużo radości mi ta współpraca dała, więc z wielką chęcią przyjeżdżałem za każdym razem. A uczę w Warszawie, na Akademii Warszawskiej, prowadzę zajęcia dla Wydziału Kompozycji i dla Wydziału Reżyserii Dźwięku i trochę będę odpoczywał, pracując tam razem z moimi studentami, szykując zresztą koncert wspólny, który mamy w lutym wykonać. A takie najbliższe prace to będą habilitacje, bo ja coraz częściej ostatnio przewodniczę komisjom habilitacyjnym, więc mam tą satysfakcję, że są to doskonale muzycy. Jeden z najbliższych to będzie na pewno, ale nie, tego nie powinienem jeszcze mówić.
Nie mówmy. Wiemy, o kogo chodzi, możemy powiedzieć, że to będzie klarnecista i to będzie w Gdańsku.
Więcej chyba nie powiemy. Dziękuję bardzo.
Krzysztof Knitel, kompozytor, reżyser dźwięku, programista komputerowy, pedagog, był Państwa i Radia Gdańsk gościem.
Dziękuję bardzo.